Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Modlitwa bałwochwalcza nie daje dostępu do Boga, lecz zamyka nas w egoizmie, mówił papież w katechezie środowej.
Polaków Benedykt XVI zachęcił do pielęgnowania tradycji nabożeństw czerwcowych.
Biskupem w Brazylii został polski redemptorysta.
15 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
O groźbie synkretyzmu religijnego i skażenia autentycznej modlitwy postawą właściwą dla fałszywych religii mówił dziś Benedykt XVI, przypominając biblijną konfrontację proroka Eliasza z kapłanami pogańskimi. Baal, bożek, do którego modlili się ci ostatni, zadomowił się w pobożności narodu wybranego. Nie wyrzekając się wiary w jedynego Boga, Izraelici czcili również Baala, który jako Bóg płodności i pocieszyciel był przez nich pozytywnie odbierany. Okazał się dla nich bardziej przystępny i przewidywalny niż Bóg prawdziwy, można go było przekonać ofiarami, dawał poczucie bezpieczeństwa, zauważył papież. Tej harmonijnej koegzystencji dwóch religii sprzeciwił się jednak radykalnie prorok Eliasz. Jego główną misją było przekonanie Izraela, że tylko Jahwe jest Bogiem, Baal zaś nie istnieje, a jego kult jest oszustwem. Eliasz wyzywa zatem Baala i jego proroków na pojedynek. To biblijne wydarzenie zostało dziś przypomniane również w języku polskim.
Widzialnym dowodem dla narodu, kto jest jedynym Bogiem, miał być znak przyjęcia ofiary składanej przez proroków Baala i przez Eliasza. Prawdziwy Bóg potwierdzi swą obecność i moc, zsyłając z nieba płomień ognia, który spali ofiarę. Ten swoisty zakład z prorokami Baala wygrywa Eliasz. Ich hałaśliwe przyzywanie bóstwa, rytualne tańce, okaleczanie własnego ciała pozostają daremne w konfrontacji z modlitwą Eliasza, dzięki której jedyny prawdziwy Bóg zsyła ogień, który pochłania nie tylko żertwę, ale także przygotowane drwa oblane kilkakrotnie wodą, kamienie i rów napełniony wodą wokół ołtarza.
Nawiązując do postawy kapłanów Baala, papież wyjaśnił, na czym polega niebezpieczeństwo modlitwy bałwochwalczej. Zamiast otworzyć człowieka na Boga, zamyka go w sobie, stwierdził Benedykt XVI.
Prorocy Baala odwołują się do samych siebie, aby zmusić swego bożka do odpowiedzi, ufając swoim zdolnościom. W ten sposób ujawnia się oszukańcza natura bożka. Jest on wymyślony przez człowieka, jako coś, czym można dysponować, do czego można mieć dostęp, wychodząc od samego siebie i swojej siły witalnej. Kult bożka, zamiast otwierać ludzkie serce na inność, na relację wyzwalającą, która pozwala wyjść z ciasnej przestrzeni własnego egoizmu, dotrzeć do wymiarów miłości i wzajemnego daru, zamyka osobę w rozpaczliwym, wykluczającym kręgu poszukiwania siebie. Czcząc bożka, człowiek czuje się zmuszony do działań ekstremalnych, w złudnej próbie podporządkowania go swej woli. Dlatego prorocy Baala posuwają się do samookaleczenia, w geście dramatycznie ironicznym. A żeby uzyskać odpowiedź, znak życia od swego Boga, pokrywają się krwią, symbolicznie przyoblekając śmierć.
Papież zaznaczył też, że bałwochwalstwo nie musi mieć charakteru ściśle religijnego, lecz może przybrać formę nihilizmu. Idolatria pojawia się tam, gdzie odchodzi się od prawdziwego Boga. Przykładem tego są reżimy totalitarne.
W słowie do Polaków Benedykt XVI nawiązał natomiast do tradycji nabożeństw czerwcowych.
Witam i serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W wielu kościołach i wspólnotach odprawiane są nabożeństwa czerwcowe. Zachęcam Was do zachowania tej pięknej tradycji. Niech serce Boże uczyni nasze serca według serca swego. Wszystkim Wam błogosławim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
O bardzo znaczących postępach negocjacji watykańsko-izraelskich w sprawach ekonomicznych i fiskalnych Kościoła katolickiego w Izraelu mówi wspólny komunikat wydany równocześnie w Watykanie i w Jerozolimie. Spotkanie odbyło się wczoraj w Watykańskim Pałacu Apostolskim.
Kolejna sesja plenarna Stałej Komisji między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael, jak czytamy w komunikacie, upłynęła w atmosferze otwartej, przyjaznej i konstruktywnej. Obie strony uzgodniły przeszłe kroki ku osiągnięciu porozumienia we wspomnianych kwestiach. Nie podano jednak żadnych innych szczegółów prócz tego, że następną sesję plenarną dwustronnej komisji zaplanowano na 1 grudnia w siedzibie Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Jerozolimie. Półroczny odstęp takich sesji jest w ostatnich latach regularną praktyką. Na wczorajszym spotkaniu 9-osobowej delegacji Stolicy Apostolskiej przewodniczył prałat Ettore Balestrero, podsekretarz do spraw relacji z państwami w Watykańskim Sekretariacie Stanu. Natomiast na czele 13-osobowej delegacji izraelskiej stał wiceminister spraw zagranicznych Deny Ayalon. Obaj przewodniczą negocjacjom już od kilku lat.
Choć od podpisania ogólnego porozumienia między Stolicą Apostolską a Izraelem minie już w tym roku 18 lat, negocjacje na temat fiskalnej i prawnej sytuacji Kościoła w państwie izraelskim toczą się bardzo powoli. Jednak po kilkuletniej faktycznej przerwie odbywają się teraz regularnie. Co pewien czas w Izraelu podnoszone są polemiki, na przykład w związku z upominaniem się przez Kościół o ulgi podatkowe. Żydowscy polemiści zapominają przy tym nieraz, że nie prowadzi on w Ziemi Świętej działalności dochodowej, ale dobroczynną.
Kolejne zmiany w kościele w Brazylii wniosły dzisiejsze nominacje papieskie. Polski redemptorysta ksiądz Marian Marek Piątek został biskupem kierującym prałaturą Coari w Amazonii. Z kolei na czele stołecznej archidiecezji Brasilia stanie arcybiskup Sergio da Rocha, dotychczasowy metropolita Tereziny.
57-letni polski misjonarz ksiądz Marian Marek Piątek po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium Zakonnym w Tuchowie przyjął święcenia kapłańskie 13 czerwca 1980 roku i tego samego roku został skierowany do Brazylii, gdzie pełnił posługę w archidiecezji Salvador w stanie Bahia. W Brazylii ksiądz Marian Piątek znany jest jako Padre Marcos. Przez ostatnie 11 lat był proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Salvador i równocześnie wykładał teologię moralną na Uniwersytecie Katolickim w tym prymasowskim mieście. Biskup nominat posiada doktorat z teologii moralnej, który uzyskał na tej samej rzymskiej uczelni co nowy arcybiskup stolicy. Sekretarz generalny episkopatu w imieniu konferencji tutejszych biskupów, wyrażając radość z dzisiejszej nominacji papieskiej, podziękował nowym ordynariuszom za ich dyspozycyjność w służbie Kościoła i zapewnił o braterskim wsparciu wszystkich pasterzy Kościoła w tym kraju. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystusowiec.
Rezygnację z posługi pasterskiej w diecezji kijowsko-żytomierskiej obrządku łacińskiego na Ukrainie złożył 76-letni biskup Jan Purwiński. Przyjmując ją, papież mianował tam ordynariuszem dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji odesko-symferopolskiej Piotra Herkulana Malczuka. Urodzony 45 lat temu w Mołdawii, ukończył seminarium w Rydze i w 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym wstąpił do zakonu braci mniejszych i odbył studia w Rzymie uwieńczone doktoratem z teologii duchowości w papieskim Ateneum Antonianum. Biskupem pomocniczym w Odessie został przed 3 laty.
Prześladowania chrześcijan w Pakistanie wymagają oficjalnej interwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, oświadczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. Odniósł się on zarówno do tak zwanego prawa przeciwko bluźnierstwu, jak i do przypadku chrześcijanek siłą zmuszanych do przyjęcia islamu i poślubienia muzułmanina. Taki los spotyka co roku około 700 kobiet. Zdaniem arcybiskupa Silvano Tomasiego pozwala na to wadliwy system prawny. Niezbędna jest zatem interwencja Wysokiego Komisarza Praw Człowieka, podkreśla watykański dyplomata.
Od 3 miesięcy nie widziałam słońca, w mojej celi nie ma okna, jest węższa niż moje wyciągnięte ramiona i nikt jej nie sprząta. Tak wyglądają nowe, lepsze ponoć warunki, w których jest więziona w Pakistanie Asia Bibi. Dokładnie wczoraj minęły 2 lata od chwili, kiedy została ona uznana za bluźnierczynię, ponieważ w rozmowie z muzułmanką broniła swej wiary w Chrystusa. Tego samego dnia usłyszała też od miejscowego imama propozycję nie do odrzucenia. Jeśli nie chcesz umrzeć, musisz nawrócić się na islam. Jesteś gotowa stać się dobrą muzułmanką. Asia Bibi odmówiła. Za obrazę Mahometa skazano ją zatem na śmierć przez powieszenie. W więziennej izolatce oczekuje na wykonanie wyroku.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Po podczas wrześniowej wizyty w swojej ojczyźnie Benedykt XVI będzie sprawował Eucharystię na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Decyzje w tej sprawie podjęły wspólnie Stolica Apostolska, niemiecki episkopat oraz archidiecezja Berlina. Do tej pory spotkanie wiernych z papieżem planowane było na terenach przed pałacem Charlottenburg w zachodniej dzielnicy miasta. Ogromne zainteresowanie pielgrzymką Benedykta XVI do Niemiec zaskoczyło jednak samych organizatorów.
Tak wielu wiernych chce uczestniczyć we mszy świętej z papieżem, że plac przed pałacem Charlottenburg po prostu by ich nie pomieścił, stwierdził dziś administrator berlińskiej archidiecezji biskup Matthias Heinrich. Do dzisiaj zgłosiło się blisko 50 tysięcy pielgrzymów, a rejestracja potrwa jeszcze do końca czerwca. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie jest co najmniej 70 tysięcy miejsc siedzących. Obiekt ten już raz w 1996 roku gościł papieża. Jan Paweł II odprawił wtedy na nieprzebudowanym jeszcze stadionie mszę świętą dla ponad 90 tysięcy wiernych, w tym wielu pielgrzymów przybyłych z Polski. I tym razem zanosi się na taki scenariusz, jak potwierdza rzecznik berlińskiej kurii Stefan Fürner. Mamy wiele zgłoszeń z Austrii, ale przede wszystkim z Polski. Zaskoczyła nas też liczba tutejszych zgłoszeń. Niemieccy katolicy z wielu regionów chcą koniecznie być w tym symbolicznym miejscu i zamanifestować swoją wiarę. Oprócz Berlina Benedykt XVI we wrześniu odwiedzi Erfurt, gdzie spotka się z niemieckimi protestantami oraz Fryburg-Bryzgowiski na południu kraju. Organizatorzy zastrzegli, że na wszystkie spotkania z papieżem potrzebne jest dokonanie darmowej rejestracji przez stronę internetową albo w rodzinnej parafii. Na razie nie wiadomo, co będzie z wiernymi, którzy przybędą na te spotkania spontanicznie, bez rejestracji. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Procedura przy zmianach ustawy o stosunku państwa do Kościoła, dialog prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z Kościołami oraz zamknięcie prac Komisji Majątkowej to główne tematy dzisiejszych obrad Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Współprzewodniczący Komisji ze strony kościelnej, metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź poinformował, że dyskutowano m.in. o zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Zachodzi potrzeba, by w wymiarze ekumenicznym pewne akcje omówić, a dotyczy to obrony praw ludzi religijnych w Europie i świecie, także spraw rodzinnych, demografii. Dlatego też konieczne jest spotkanie przewodniczącego konferencji episkopatu i przewodniczącego Rady Ekumenicznej, jest nim ksiądz arcybiskup Jeremiasz, z panem premierem bądź ministrem spraw zagranicznych.
Prócz tego powołano zespół złożony z prawników reprezentujących obie strony dla ustalenia procedury związanej ze zmianami ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Z okazji trwającego u franciszkanów roku kolbiańskiego i ustanowionego przez senatorów roku świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Senacie otwarto dziś wystawę Kolbe – Historia życia świętego Maksymiliana. Ekspozycja pokazuje te etapy życia świętego Maksymiliana, o których wiemy najmniej, podkreślił rzecznik roku kolbiańskiego ojciec Marek Wódka.
Kilkanaście lat poznaję już Maksymiliana z tych czarno-białych fotografii, które są w archiwum Niepokalanowa, ale muszę przyznać, że te, które są prezentowane na tej wystawie, są dla mnie w jakiś sposób nowatorskie. Odsłaniają Maksymiliana częściowo jeszcze nierozpoznanego.
Na 25 planszach pokazanych zostało ponad 100 zdjęć świętego Maksymiliana z różnych okresów jego życia. Większość z nich nigdy wcześniej nie była publikowana.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.